Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z nowymi ambasadorami przy Stolicy Apostolskiej i rozmawiał z nimi o głównych zagrożeniach pokoju na świecie. Goszczący w Kanadzie arcybiskup Światosław Szewczuk przestrzega przed skutkami przesuwania granic w Europie. Takie podejście doprowadziło do II wojny światowej, przypomina zwierzchnik grekokatolików. Społeczeństwo bez rodzin niszczy je od środka, ostrzega przedstawiciel Watykanu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. 15 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Zagrożenia pokoju w dzisiejszym świecie, przypomniał papież, przyjmując na wspólnej audiencji 7 nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty skupił się na dwóch szczególnie pilnych sprawach, gdy chodzi o pokój na świecie. Pierwsza z nich to handel bronią. Wszyscy mówią o pokoju, wszyscy twierdzą, że go chcą, ale niestety szerzenie się zbrojeń wszelkiego typu prowadzi w przeciwnym kierunku. Handel bronią ma taki skutek, że komplikuje i oddala rozwiązanie konfliktów, tym bardziej, że rozwija się go i prowadzi w znacznej mierze nielegalnie, powiedział papież. Drugim wyzwaniem dla pokoju jest dziś tragedia przymusowych migracji. Franciszek przyznał, że organizacje międzynarodowe, państwowe, społeczne i także religijne robią wiele, starając się odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby.
Jednak również tutaj zdajemy sobie sprawę, że nie można się ograniczyć do interweniowania w sytuacjach alarmowych. Z jednej strony są wspaniałe historie ludzkiego podejścia, spotkania, przyjęcia, osoby i rodziny, którym udało się wyjść z realiów nieludzkich i które odnalazły godność, wolność, bezpieczeństwo. Z drugiej zaś niestety są historie, które zmuszają nas do płaczu i wstydu. Istoty ludzkie, nasi bracia i siostry, dzieci Boże, które popychane również wolą życia i pracy w pokoju, podejmują wyczerpujące podróże i znoszą szantaże, krzywdy wszelkiego rodzaju, by w końcu nieraz umrzeć na pustyni czy na dnie morza.
Nie było żadnych konfliktów między Ukraińcami i Rosjanami mieszkającymi na Ukrainie, dopóki Rosja nie zaanektowała Krymu, powiedział w Ottawie na spotkaniu z premierem Kanady arcybiskup Światosław Szewczuk. Jedyna droga do zachowania pokoju to umożliwić ludziom wspólne życie w wieloetnicznym państwie, stwierdził zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Co będzie się działo w Europie, nie mówiąc już o innych kontynentach, jeśli zacznie się przesuwać granice według kryteriów narodowościowych? Takie podejście doprowadziło do II wojny światowej, przypomniał grecko-katolicki hierarcha. Docenia on działania Zachodu, w tym Kanady, w sprawie Ukrainy. Są one jednak niewystarczające wobec antydemokratycznych poczynań Kremla, który najpierw popierał nielegalne referendum na Krymie, a teraz próbuje przeszkadzać w przeprowadzaniu legalnych wyborów na całej Ukrainie. Rodzina jest uprzednia względem wszystkich instytucji społecznych, które to od niej powinny się uczyć i na niej wzorować, przypomniał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. W związku z przypadającym dziś ONZ-owskim Dniem Rodziny arcybiskup Vincenzo Paglia wziął udział w spotkaniu przygotowanym przez Watykańskie Przedstawicielstwo przy ONZ. Odniósł się on do tematu tegorocznego dnia, a mianowicie solidarności międzypokoleniowej.
Myślę, że rzeczą niezbędną jest odtworzenie więzi międzypokoleniowych. Dziś mówi się o braku ojca. Wielu ojców wyrzekło się obowiązków, odpowiedzialności i trudów wychowania. Jeśli ktoś mówi, jestem twoim kumplem, to oznacza, że nie rozumie obowiązków ojca. Myślę, że sam Kościół musi pilnie odkryć na nowo perspektywę międzypokoleniową, by potem pomagać społeczeństwu. Istnieje dziś tendencja, by tworzyć społeczeństwo bez rodziny. Przejawia się to choćby w tworzeniu tzw. rodzin niepełnych. Wyrzekamy się relacji z innymi, bo wiązać się z kimś i to na całe życie jest czymś nie do przyjęcia. Ale oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku liczy się tylko moje ego. W ten sposób jednak rozwala się od środka życie społeczne oraz relacje wspólnotowe między ludźmi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. religia jako źródło przemocy. Czy takie twierdzenie to kpina, czy też rzeczywista nagonka na wartości chrześcijańskie w Polsce i w Europie? Co kryje w sobie antyprzemocowa konwencja Rady Europy, przed którą przestrzegają polscy biskupi? Zapraszam do wysłuchania audycji, którą przygotowało Katolickie Radio Warszawa. Rozmowę z profesorem Aleksandrem Stępkowskim przeprowadził Wincenty Pipka.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest profesor Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie. Witam
Pana. Panie profesorze, biskup Marek Jędraszewski podczas uroczystości patriotycznych, jakie mieliśmy niedawno, zestawiając chronologicznie przyjęcie przez Sejm uchwały w sprawie uczczenia Jana Pawła II oraz przyjęcie przez rząd konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, postawił pytanie, czy to jest kpina z Jana Pawła II? Czy to jest może kpina z narodu, który próbuje sięgać do swoich chrześcijańskich korzeni? I zestawiając właśnie te dwa wydarzenia, uważa pan, że to jest uprawnione, bo mocne jest pytanie?
Pytanie jest oczywiście i mocne, i troszeczkę obliczone na taki odzew medialny i wśród wiernych, w związku z czym może nie mówiłbym tutaj o kpinie, raczej bym mówił o pewnej schizofrenii, z którą mamy do czynienia. Niekoniecznie kpiarskie intencje musiały temu wszystkiemu przyświecać, natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z dość istotną sprzecznością, tak? Ponieważ ta konwencja zasadza się na pewnych przesłankach ideologicznych i one są bardzo czytelne, na przesłankach ideologicznych, które nie mają nic wspólnego z klasycznym sposobem pojmowania rzeczywistości i człowieka, który znajduje też wyraz w nauczaniu Kościoła i szczególnie znajdował wyraz w nauczaniu Jana Pawła II. Konwencja wychodzi z założenia, że zjawiska patologiczne, zjawiska przemocy wobec kobiet są zjawiskami, które tak długo będą istnieć, dopóki będziemy traktować kobiety jak kobiety. Jeżeli traktujemy kobiety jak kobiety, to znaczy dostrzegamy różnicę między kobietami i mężczyznami, różnicę wyrażającą się nie tylko w wymiarze biologicznym, ale również w wymiarze społecznym poprzez różne role społeczne, które podejmują mężczyźni i kobiety. Dopóki będziemy w ten sposób postrzegać relacje między mężczyzną i kobietą, dopóty będzie istnieć przemoc. Przemoc jest według w założeń ideologicznych tej konwencji nieodłącznym aspektem różnicowania między kobietą i mężczyzną w wymiarze społecznym. Dlatego konwencja ta mówi o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, o ile jest skierowana wobec kobiet. I mówi o przemocy wobec kobiet jako zjawisku strukturalnym, uwarunkowanym płcią. Innymi słowy, przemoc wobec kobiet ma miejsce, ponieważ istnieją kobiety. Ponieważ traktujemy kobiety jak kobiety, to znaczy chodzi tam oczywiście o rozumienie płci w kategoriach gender, czyli jako płeć społeczno-kulturową, czyli chodzi nam o te wszystkie skonstruowane społecznie wzorce zachowania właściwe dla kobiet i mężczyzn. Zatem dopóki przepuszczamy kobiety w drzwiach, dopóki traktujemy je w sposób, do niedawna wydawałoby się, w naturalny sposób, tak, uwzględniając to, że kobiety są kobietami, że są często matkami, żonami, to dopóty
będzie istnieć przemoc.
Będzie istnieć przemoc, tak. To będzie się wszystko nieodłącznie wiązać z przemocą. Ten ideologiczny charakter konwencji, on bardzo żywo kontrastuje z realiami społecznymi. Mianowicie, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania wymierzone przeciwko przemocy wobec kobiet, to istnieją w Europie kraje, które rzeczywiście tym ideologicznym paradygmatem, który jest obecny w konwencji, się kierują. To są głównie kraje skandynawskie. Zresztą pani pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania wskazuje wprost na Szwecję, na inne kraje skandynawskie, jako na te kraje wzorcowe, które powinniśmy naśladować. Jeżeli teraz uwzględnimy dane empiryczne zebrane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, opublikowane w tym roku w jej raporcie, to się okaże, że te kraje, które od lat wprowadzają rozwiązania właśnie analogiczne do tych, które przewiduje konwencja, a przede wszystkim kieruje się w opracowaniu tych rozwiązań tymi przesłankami ideologicznymi, to skonstatujemy jedną prawidłowość, że te wszystkie kraje mają najwyższe odsetek przemocy wobec kobiet w całej Unii Europejskiej. Polska znajduje się w ścisłej czołówce krajów, które mają najniższy odsetek, a jeśli chodzi o niektóre kategorie przemocy, po prostu mamy najniższy odsetek. Natomiast mamy bardzo wysoki odsetek i znowu znajdujemy się w czołówce, tym razem od góry skali, jeśli chodzi o poziom raportowalności tej przemocy do policji i do organów ścigania. Innymi słowy, mitem jest powtarzane przez środowiska feministyczne przekonanie, że Polska nieźle wypada w statystykach, dlatego że kobiety nie chcą mówić o tym, że są bite. Nie jest tak. To znaczy, Polska akurat znajduje się, to też w zależności od kategorii czynów przemocowych, które sobie wybierzemy. Polska należy do krajów pod tym względem, w których najczęściej raportuje się przemoc wobec kobiet do policji. Policja uzyskuje informacje o tej przemocy i podejmuje działania. Stosunkowo najczęściej, w zależności od kategorii przemocy, jest to albo grupa, w której po prostu najczęściej ma to miejsce, albo grupa, powiedzmy, oczko niżej, w której bardzo często, ale na pewno znacznie częściej niż te kraje, które znowuż środowisko feministyczne starają się nam przedstawić jako wzór.
Może nie ma w tej chwili w naszym rodzimym prawie takich skutecznych narzędzi do rozwiązywania problemu przemocy. Mimo, że tyle jest zgłaszanych tych przypadków statystycznie, może to gdzieś ginie i dlatego potrzebna jest nam konwencja i może tutaj te organizacje feministyczne mają rację.
Pamiętajmy o tym, o czym powiedziałem na początku, że nie tylko mamy najwięcej zgłaszanych przypadków przemocy do policji, ale również mamy najmniej po prostu przypadków przemocy. W Polsce te przypadki przemocowe kształtują się na poziomie 19%, w Szwecji to jest 46%, w Danii to jest 53%. To są realne różnice w skali, tak? To jest 2,5-3 razy więcej.
Czyli generalnie powinny się te kraje uczyć od nas i niekoniecznie my musimy przyjmować ich narzędzia.
Więc właśnie kraje te powinny się uczyć od nas. Nasze rozwiązania wskazują przede wszystkim na bardzo konkretne przyczyny, które w jakiś sposób warunkują przemoc. Wskazują na alkoholizm, na problem alkoholizmu, problem innych uzależnień, problem rozpadu, atrofii pewnych wzorców zachowania społecznego, tych właśnie, które chce dekonstruować konwencja, to znaczy faktu tego, że my kobiety szczególnie chronimy przed przemocą, przed wysiłkiem fizycznym, z tego względu, że są matkami, że są naszymi żonami. Te wszystkie czynniki osłabiają możliwość zaistnienia przemocy. Również zwracamy uwagę na występowanie przemocy w mediach, na seksualizację wizerunku kobiety w mediach. To są wszystko czynniki, co do których nie ma wątpliwości, że wpływają na zwiększenie zjawiska przemocy wobec kobiet. Oczywiście nikt nie ma wątpliwości poza środowiskami feministycznymi, które ciągle mówią, że to jest mit, że alkoholizm warunkuje przemoc wobec kobiet i należy z tym mitem walczyć. Według nich tą prawdziwą przyczyną jest fakt, że traktujemy kobiety jak kobiety. Ale to są oczywiście przesłanki ideologiczne. W związku z czym nasz system opiera się przede wszystkim na identyfikacji tych właściwych przyczyn powstawania zjawiska przemocy i wypadamy na tym całkiem nieźle. Konwencja natomiast zupełnie pomija na przykład problem alkoholizmu. Zupełnie jest tam nieobecny wśród tych rozwiązań. Jeśli chodzi o czynniki te osłabiające możliwość występowania przemocy, czyli silne więzi rodzinne, w których kobieta jest szanowana po prostu, to konwencja zajmuje wręcz opaczne stanowisko, to znaczy wskazuje na konieczność dekonstruowania i rozmontowywania pewnych tradycyjnych struktur, upatrując w nich przyczyny przemocy. Jeśli chodzi natomiast o przemoc w mediach i seksualizację wizerunku kobiety, to konwencja jest niezwykle oględna. Bodajże w 17 artykule wskazuje, że państwa powinny w porozumieniu z nadawcami podjąć kroki w kierunku stworzenia pewnych procedur pomagających użytkownikom treści takich właśnie wątpliwych, umieć się zachować w tym podejrzanym środowisku informacyjnym. Czyli innymi słowy, dużo słów, z których nic nie wynika. No i właśnie, kierując się tym paradygmatem, te kraje skandynawskie, które się kierują takimi założeniami mają na poziomie 50% w zjawisko przemocy wobec kobiet. My nie wychodzimy poza drugą dziesiątkę. I to są realne uwarunkowania zjawiska, o którym mówimy.
Znaczy, zasadniczo to jest chyba najboleśniejszy cios, bo tutaj z tego, co pan mówi, to bije w rodzinę. Natomiast logika jakby tego rozumowania pokazuje, że za chwilę możemy się też spodziewać rozmontowywania tradycyjnych struktur, no nawet w pracy, gdzie jeżeli dostrzeżemy, że przełożony stosuje przemoc wobec podwładnych, bo się zapomniał w swojej władzy, to trzeba wskazać jako na tradycyjne ułożenie tej hierarchii jako źródło przemocy i w związku z tym zrównać wszystkich do zera. Nie ma przełożonego, nie ma podwładnego i w ten sposób można rozmontować każdą strukturę, która istnieje od tysięcy lat, bo można wskazać, że źródłem przemocy czy mobbingu w danym miejscu pracy jest to, że tradycyjnie jest dyrektor, podwładni i tak dalej.
Rzeczywiście ta ideologia gender jest uwarunkowana ściśle w takim egalitarystycznym paradygmatem antropologicznym, gdzie wszystko ma być równe i my walczymy przede wszystkim o równość.
To już mieliśmy w Polsce chyba.
To już mieliśmy, ale to do nas wraca w nieco innym, odkurzonym takim wydaniu, natomiast znacznie bardziej zradykalizowanym wydaniu. Bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten projekt sowiecki, który był wprowadzany również u nas, on wówczas przerastał również swoich twórców i swoich promotorów w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej, gdy próbowano rzeczywiście wprowadzić rewolucję seksualną. Lenin tego nie zniósł i w pewnym momencie powiedział stop.
Czy niepokój biskupów, którzy ostro zareagowali na tę konwencję, wskazując na to, że obowiązek edukacji i promowania między innymi, jak to się mówi ładnie, niestereotypowych ról płci, więc homoseksualizmu i transseksualizmu, co jest tam gdzieś zakamuflowane w tej konwencji, to jest rzeczywiście realny niepokój, mający realne podstawy w tym dokumencie?
Niestety sprawa nie jest taka znowuż jednoznaczna i trudno ją rozpatrywać w kategoriach zero-jedynkowych, ponieważ mamy do czynienia tutaj z pewnymi regulacjami, które potencjalnie w przyszłości, wszystko na to wskazuje, będą miały te skutki, o których mówią obecnie biskupi. Gdy mówimy o nich tu i teraz, to można zawsze próbować dezawuować te ostrzeżenia, twierdząc, ale przecież nic z tych rzeczy, tak naprawdę już konwencja ONZ-owska CEDAW, którą ratyfikowaliśmy dawno temu, przewiduje bardzo podobne rozwiązania i co? I nic się nie dzieje, prawda? No nic się nie dzieje, jeżeli do komitetu CEDAW dołączy się jeszcze grupa ekspertów GREVIO i do tego dołączą się wszystkie organizacje feministyczne i razem zaczną młotko rząd polski na okoliczność swoich ideologicznych pomysłów, to zacznie się coraz więcej dziać. Innymi słowy, sama ratyfikacja tej konwencji w sposób bezpośredni i automatyczny nie przełoży się jeszcze na to, że wkroczą jacyś komisarze ideologiczni do szkół i zaczną dzieci indoktrynować. Natomiast pewnie nie od razu, ale z czasem projekty, przede wszystkim programy edukacji będą przemodelowywane. Już widać, że pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stworzyły dokument, który broni tego skompromitowanego programu równościowy w przedszkole i Rzecznik Praw Obywatelskich ten dokument wysłał do Ministerstwa Edukacji, mówiąc, że to konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci wcale nie muszą być urzeczywistniane przez system edukacji szkolnej, bo przecież dzieci siedzą w domu podczas weekendu i wtedy rodzice mogą im przekazywać swoje tradycyjne wartości, a w szkole ma być tak, jak państwo chce, a nie tak, jak rodzice. W związku z czym mamy do czynienia, bardzo wyraźnie widać, z pewnym procesem, powolnym, stopniowym, ale niezwykle konsekwentnym i skutecznie realizowanym.
Dziękujemy bardzo za to dość drastyczne wyjaśnienie, ale chyba przyda się nam wszystkim, żeby wiedzieć, że to, co czytamy w pierwszym odruchu, nie zawsze oznacza to, co jest napisane. Dziękuję panu bardzo serdecznie za wizytę w studiu. Naszym gościem był profesor Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu Ordo Iuris. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Profesorem Aleksandrem Stępkowskim, prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, rozmawiał Wincenty Pipka. Audycję przygotowało Katolickie Radio Warszawa. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.